Pan profesor Wojciech Paprocki, Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa.
Tytuł naszego spotkania to systemy mobilności w obliczu rewolucji. To ja muszę zapytać o tę rewolucję, bo ja strasznie boję się tego słowa. Jaka rewolucja?
Każda nieciągłość najpierw budzi ciekawość, trochę niepokoju, no a potem nadchodzi godzina prawdy, to znaczy z tych pierwotnych, entuzjastycznych zapowiedzi wychodzi jakaś realna rzeczywistość, ale to, co mamy nowego dzisiaj, to jest kwestia rzeczywistości również wirtualnej. I oto chyba jest podstawowa dzisiaj dyskusja o tym, na ile świat realny, który znamy, zostanie wzbogacony o świat wirtualny. Świat wirtualny znamy, bo każdy, kto wchodzi do jakiejkolwiek świątyni, się przenosi do świata wirtualnego. Ale ta nowość, którą nam przynosi technologia, jest taka, że być może będziemy się poruszali w świecie wirtualnym. Są takie technologie, właściwie podstawowa to są te technologie imersyjne.
Czyli
tworzymy przestrzeń, trójwymiarową przestrzeń w postaci tak zwanej jaskini. To jest gra słów od cave, od angielskiego określenia jaskini, ale za tym się kryje computer aided virtual environment. Więc to jest jednocześnie
nakładanie się rzeczywistości realnej na wirtualną albo wirtualnej na
Najpierw nie możemy niczego nakładać, jak długo nie stworzymy tej przestrzeni wirtualnej. Żeby móc do niej coś realnego wprowadzić, na przykład żeby człowiek do niej wszedł, to musi ona istnieć. Mamy kilka ośrodków w Polsce. Według mnie najlepszy jest na Politechnice Gdańskiej, ale wczoraj tutaj w Krynicy się dowiedziałem, że również taka jaskinia jest w tej chwili w Warszawie. Jeszcze tam nie byłem. I to są miejsca...
Musi być gdzieś głęboko schowana.
Nie, ona jest nową placówką i stąd jeszcze nie jest popularna. I tam, jeżeli się znajdziemy, to pojawia się pytanie, czy będziemy rozpoznani.
Przez kogo?
No, przez otoczenie. No bo co to znaczy rozpoznanie? Ja tutaj jestem w stanie stresu w tej chwili, rozmawiając przed państwem i pot mi cieknie po plecach.
Jest tu trochę gorąco, także
spokojnie. I teraz pojawia się pytanie, jaki proces zaszedł w człowieku, że ten pot mi płynie po plecach, kiedy ja nie biegałem? Czy stany emocjonalne w mózgu były prawidłowo przeze mnie rozpoznane i ja potrafię nimi sterować, czy nie? Czy jesteśmy jeszcze w świecie...
Na szczęście nie, bo jesteśmy zwierzętami.
Znaczy nie. Homo sapiens, umówiliśmy się, że nie jest zwierzęciem.
A ja się nad nic takiego nie umawiałem.
No to możemy mieć różne poglądy, panie redaktorze. Przecież to nie jest tak, że w nauce i w mediach będziemy reprezentowali te same poglądy.
Stres jest reakcją zwierzęcą.
Ale umówiliśmy się cywilizacyjnie, że jednak Homo sapiens jest trochę dalej. I nie znamy tego Homo sapiens. I teraz projektujemy przestrzenie wirtualne, w które chcemy wsadzić rzeczywistości realne, których nie znamy. Do końca. Tak? Znaczy my wiemy, że jest
chyba
człowiek.
Nigdy nie poznamy do końca.
Profesor Jacke z Uniwersytetu w Zurychu ostatnio wyraził taki pogląd, że ciekawość badacza oraz jego próżność powodują, że jest niepohamowany pęd do rozwoju.
Ja słyszałem, że także lenistwo, że my jesteśmy leniwi z natury, w związku z czym próbujemy za wszelką cenę usprawnić sobie życie, żeby jak najmniej się wysilać.
Znaczy, jak czegoś nie zrobię, to przed żoną też przedstawiam tą teorię, ale jeżeli rozmawiamy o rozwoju nauki, to tutaj bym jednak za dużo lenistwu nie przypisywał wagi. Natomiast chcę podkreślić właśnie tą próżność naukowca, który chce być pierwszy, więc on nie wie, kiedy będzie pierwszy, ale on dąży do tego. I wracając do profesora Jekę, mówi, prawdopodobnie jednak nie za mojego życia, ale człowiek osiągnie osobliwość, tą technologiczną osobliwość, czyli stworzy taki byt, który również w zakresie mobilności, bo trzymajmy się mobilności, będzie się poruszał zarówno w świecie rzeczywistym jako robot, lub też tylko i wyłącznie w świecie wirtualnym jako bot, bo bot polega na tym, że w urządzeniu hardware'owym...
Bot to druga sylaba słowa robot.
No to nie jest druga sylaba, to jest pierwsza sylaba, do której zrobiono przedrostek i jest robot. To jest bardzo ważne, żebyśmy to tak
potraktowali. Sięgamy do słowotwórstwa, to tak.
Nie, sięgamy do sensu tego wszystkiego, ponieważ tworzenie robota dzisiaj w rozumieniu technologicznym polega na tym, że jeśli on ma być autonomiczny, to najpierw musi być ten bot, który nim steruje i auto steruje i jeszcze musi być mechanizm ze świata realnego, który jest mobilny w świecie realnym. I do tej pory byliśmy nauczeni, że w fabryce stoi robot, jest ściana i za ścianą są ludzie, ponieważ robot jest niebezpieczny. I bezpieczeństwo i higiena wymagają, żeby mobilność była rozgraniczona tego robota i człowieka. A dzisiaj, w XXI wieku, chcemy sięgnąć właśnie w mobilności do sytuacji takiej, kiedy człowiek wsiada do robota, czyli do autonomicznego pojazdu, w ogóle nie kontroluje tego pojazdu, wszystko jedno jakim interfejsem, na przykład komunikatem głosowym, mówi, poproszę, zawieź mnie na wykład. I teraz co ten biedny robot ma zrobić, jak nie wie, w którym gmachu ja na SGH będę miał wykład?
A może już wie, bo wiózł pana 10 razy tą
trasę. Nie wie, bo ta sala jest właśnie w remoncie. I w związku z tym ten cały proces, który ma się odbywać autonomicznie, musi mieć wsparcie w świecie rzeczywistym. Musi być ten robot. I teraz jeżeli to zrobimy i powierzymy siebie, człowieka, temu robotowi, to będziemy w autonomicznym pojeździe. I na tym ma polegać ta rewolucja, o której jest w tytule.
Czyli elektromobilność.
Nie elektro. To nie ma nic wspólnego z napędem. To jest to chyba system zarządzania. Nie. To rozmawiamy o zarządzaniu tym urządzeniem. Natomiast teraz pan dotknął sprawy napędu.
Napędu, a potem jeszcze dalej autonomii pojazdów.
To autonomii już sobie trochę powiedzieliśmy. One mają być zdolne do kreatywnego, samodzielnego nadawania sobie zadań.
I to jest ta rewolucja.
I to byłaby ta rewolucja. To nie jest w czasie teraźniejszym, to jest w czasie przyszłym. To będzie ta rewolucja.
Ale mam wrażenie, że pan takie sceptyczne ma podejście do autonomicznego transportu.
Znaczy, jeżeli pan, panie redaktorze, spotkał badacza, który nie jest sceptyczny, to się musi pan zastanowić, z kim pan ma do czynienia.
W niektórych naukach humanistycznych zdarzają się tacy. Ja wiem, ale, słowo nauka i humanistyczne ale, dla niektórych
naukowców
nie idą w parze.
Otóż absolutnie się z panem nie zgadzam. Dyskusja o istnieniu tej osobliwości technologicznej, czyli tego samodzielnego robota, który ma zdolności człowieka lub nawet lepsze, ma dwa wątki. Najwięcej impulsów w dyskusji o sztucznej inteligencji dali literaci, ponieważ oni są nieskrępowani, to oni nie są naukowcami, oni są twórcami i nie mieszajmy dwóch różnych rzeczy, bo naukowiec chce rozpoznać świat, a literat chce go stworzyć.
Badacz literatury jest naukowcem.
A to już badacz na literatury, to nie ma z tym nic wspólnego. Więc literat, twórca sztuki, na przykład filmu, reżyser czy scenarzysta, oni stworzyli w latach 50., 60. tą wizję sztucznej inteligencji, tego właśnie tej osobliwości, tego bytu, który ma pokonać człowieka. Pokonać. I stąd bierze się strach przed sztuczną inteligencją. Otóż nie ma powodu, według mnie, żeby się bać tego, ale proszę zwrócić uwagę, w środowisku intelektualistów mamy wielu, którzy potwierdzają, że człowiek powinien się bać tego, co sam stworzy, że to mu się wymknie spod kontroli. I to są poważne nazwiska. Ale ja należę, bo jest również duża, liczna grupa tych, którzy do tego tak nie podchodzą, ja wychodzę z takiego założenia, że człowiek z tego powodu ma jeszcze zawsze możliwość naciśnięcia guzika, że wszystkie roboty muszą mieć zasilanie.
Do czasu, w którym sztuczna inteligencja wyłączy zasilanie tego guzika.
Nie, momencik. Niech pan zwrócił uwagę, że najczęściej wyłączniki są mechaniczne, więc nie potrzebują energii innej niż moje pociągnięcie ręką. Tak działa hamulec bezpieczeństwa w wagonie kolejowym, prawda? Tu nie można nic odciąć, można mi odciąć rękę, ale odciąć mnie od energii nie można. Więc ja cały czas liczę na to, że będziemy w takim wagonie starym kolejowym, gdzie jest hamulec bezpieczeństwa. Ale to nie narzucam tego poglądu.
Ale ja doceniam ten sceptycyzm, bo sceptycy napędzają cywilizację.
Nie, sceptycy niczego właśnie nie napędzają. Oni spowalniają i całe szczęście. Bo zobaczmy taką rzecz. Przed chwilą rozmawiał pan z rektorem. Była mowa o tej wizji następstw zmian klimatycznych. I pojawia się pytanie w Europie, szczególnie w Europie, bo w Ameryce nikt tak nie myśli, czy można do następnych wyborów federalnych w Niemczech przyjąć ustawy, które uchronią świat przed zagładą. No to jest crazy. I sceptycy mówią, słuchajcie, jak pojawił się pierwszy pomysł, nie wiem, czy pan pali.
Zdarza się.
Wie pan, że palenie jest szkodliwe?
Gdzieś słyszałem już o tym,
no właśnie,
taką hipotezę.
Ja się na tym nie znam, bo ja tylko w szkole podstawowej paliłem, więc w ogóle do tego nie mam żadnego stosunku.
Ja wtedy jeszcze nie.
I doprowadzenie do regulacji, że w Europie nie wolno w restauracjach, w miejscu publicznym palić, było wypracowywane przez 40 lat. 40 lat. W związku z tym zakazy, wprowadzenie zakazów, że nie będziemy jeździli samochodami i tak dalej, to ja dopuszczam, że to będzie, ale nie za mojego życia. Ja spokojnie będę tak długo jeździł samochodem, póki mi nie zabiorą prawa jazdy. W związku z tym to jest proces dużo bardziej długotrwały i to nie jest kwestia sceptycyzmu, tylko realnego oceniania procesu.
Przekonał mnie pan.
To skoda. To właściwie skończyliśmy rozmowę.
Ale tylko do tego jednego wątku, bo jednak dostrzegłem w tym taki pozytywny bardzo element, powiedziałbym optymistyczny. No to spróbujmy sprowadzić ten piękny wywód logiczny pana sprzed chwili na taką realną rzeczywistość Maślaka, laika, który chciałby w świecie przyszłości, nie takiej odległej znowu, czyli jeszcze doświadczyć tego za swojego życia, móc wsiąść do autonomicznego pojazdu, w tym czasie przeczytać sobie gazetę, a ten pojazd mnie zawiezie tam, gdzie chce. Dożyje?
W Krynicy Zdrój?
No tutaj nie za bardzo jest gdzie jeździć, bo tu zamknięte wszystkie drogi teraz w okolicy. Trzeba się na piechotę przemieszczać. Ale w Warszawie.
Nie. Nie będziemy zaczynali od Warszawy. Zacznijmy od Krynicy Zdrój. Muszę wrócić do Warszawy. W tej chwili mam do wyboru. Wsiąść do swojego samochodu i być, jak będę naruszał za 6 godzin, naruszał przepisy drogowego.
Dlaczego naruszał?
Bo nie znam kierowcy, który nie narusza. Jak jadę po Wisłostradzie 70, tak jak jest przewidziane, to blokuję ruch. Więc naruszam. Mam tego świadomość. Staram się w miarę upływu mojego własnego wieku naruszać coraz bardziej rozsądnie. Ale naruszam. Otóż mam do wyboru wsiąść do tego samochodu albo pójść na przystanek autobusowy i jutro będę w Warszawie.
Nie, akurat gdyby pan po naszej rozmowie wsiadł, to jeszcze dzisiaj by pan dotarł.
No dobrze. To będę tak późno, że żona nie będzie się cieszyła ze wspólnej kolacji.
I trudno będzie to wytłumaczyć lenistwem.
Otóż to. W związku z tym do wyboru mam dzisiaj samochód osobowy. Czyli nie mam wyboru. Po dramatycznie nie rozwiniętej sieci drogowej w Polsce. Bo najbardziej wykluczeni są ci, którzy mieszkają w takich miejscowościach jak Krynica Zdrój, bo muszą przez te górki bez żadnej porządnej drogi codziennie się przemieszczać, bo dla tych, którzy są w podstawowych relacjach, powoli żeśmy zbudowali troszeczkę dróg, troszeczkę. Ja nie dożyję chyba pierwszego skrzyżowania dwóch ukończonych autostrad. Pierwszych dwóch.
Myślę, że pan dożyje.
No to widzi pan, znowu jestem sceptykiem.
To, bo pan, znajdźmy kompromis między Warszawą a Krynicą. Ja mieszkam 40 km pod Warszawą i z mojej miejscowości w niedzielę inaczej niż samochodem do Warszawy się nie da dojechać. Może być taki kompromis?
No więc ja też mieszkam poza Warszawą.
I też się nie da dojechać.
I nie, właśnie nie. Właśnie w mojej miejscowości, teraz o dziwo jesteśmy włączeni do pierwszej strefy komunikacyjnej, w związku z tym mamy autobus na 200, a nie na 700 i on jeździ od 5 rano do 23.30, co uznaję za akceptowalną normę. Jeździ co godzinę w takich okresach, ale wiadomo, kiedy jedzie i to jest utrzymywane, więc ja uważam, że pod tym względem akurat miejscowości podwarszawskie, może nie wszystkie, ale znaczna część ma zapewnione minimum. Problem, o którym pan chyba chciał wspomnieć, dotyczy miejscowości w regionach mniej zurbanizowanych, z mniejszymi ośrodkami.
40 kilometrów pod Warszawą.
Ale wie pan, w naszym zespole 5 lat temu przeprowadziliśmy badania oferty komunikacji publicznej w świadomie wybranych 12 najbiedniejszych powiatach w Polsce. Celowo w najbiedniejszych, bo to w najbogatszych nie sztuka, tak?
I co wyszło? Jestem ciekaw.
No katastrofa.
Tu mnie to pan nie zaskoczył.
To mnie zaskakuje, że pana nie zaskoczyłem. Ponieważ pan w tym samym daje do zrozumienia, że to stało się standardem. Że to po prostu, to jest samo z siebie zrozumiałe, że jest katastrofa, prawda?
A nie jest to standardem.
To jest niestety standardem. No więc musimy walczyć z takimi standardami, które bazują na wykluczeniu mobilności. I cofnięcie tego stanu, bo było lepiej, cofnięcie tego stanu napotyka na, według mnie, barierę generacyjną. To może być zaskakujące.
Generacyjną?
Tak, właśnie. A dlaczego? Otóż młodzi ludzie, czyli milenialsi, a teraz już powoli generacja Z, postmilenialsów, są przekonani, że to urządzenie pozwala rozwiązać wszystkie problemy życia. Po prostu ściągam aplikację, klikam i mam. No i jak się mieszka pod lasem, w powiecie Bielsk-Podlaski, to nawet jeśli jest tam zasięg, bo to nie jest też oczywiste, kliknięcie powoduje, że nie ma odzewu. Uber tam nie ma oferty, tak? Ale to pokolenie ma przekonanie, że Uber jest wszędzie. Że nie ma w ogóle potrzeby dyskusji o systemach komunikacji publicznej w regionach o niskim poziomie rozwoju gospodarczego, ponieważ jest Uber. To po co mi coś więcej? A tego Ubera nie ma. I skoro tak, to młode pokolenie jest kształcone również na naszej uczelni ze zbyt niskim poziomem zrozumienia, że część potrzeb społecznych daje się rozwiązać czy zaspokajać tylko i wyłącznie w rozwiązaniach sieciowych, gdzie wiem, że ten autobus w niedzielę, choć jeden, zawiezie mnie do tej Warszawy 40 kilometrów. Ale żeby to nastąpiło, to na przykład trzeba chcieć być aktywistą samorządowym. I teraz przyjrzyjmy się, co się dzieje w naszym zachowaniu właśnie według generacji. Generacja młodzieżowa, jeden z naszych kolegów, profesorów, na piśmie wyraził pogląd, że młode pokolenie to są prawie wyłącznie hedonistyczni egoiści.
Bardzo krzywdzące.
Ja go dlatego cytuję, bo to też nie jest mój pogląd, ale coś jest na rzeczy. To znaczy, niech pan powie, ile pan zna strukturalnie zjawisk, bo nie pojedynczych osób, tylko strukturalnie zjawisk, że ta młodzież, która jest w wieku od 18 lat, tak, dorosły, 18 lat, prawa wyborcze, bierne i czynne, do samorządu i powiedzmy do 28, czyli w przekroju 10-letnim, jaka tam jest strukturalnie aktywność społeczna dla siebie, dla społeczności lokalnej, żeby na przykład rozwiązywać problemy mobilności. Otóż mam wrażenie, że jest niska.
To było retoryczne pytanie.
No więc jeżeli to jest prawda, to pojawia się pytanie takie, czy jak ci ludzie będą trochę doroślejsi w sensie wieku, to zmądrzeją, czy też mamy pewną lukę generacyjną, która nam się będzie przesuwać w drabince demograficznej, będą coraz starsi, ale już te nawyki nabyte na początku nie zostaną uzupełnione. Mało tego, czy dzisiaj szkoła podstawowa lub średnia tworzy te nawyki, żeby robić coś w społeczności. Ja już nie mówię w teamie dwuosobowym.
Dzisiaj szkoła to tworzy w miejsce szatni nowe sale lekcyjne, żeby mieć gdzie prowadzić zajęcia.
Panie redaktorze, moim szczęściem jest, że ja się zajmuję mobilnością, a nie systemem edukacji. Tu jest,
znaczy, może
tu
to jest naszym nieszczęściem.
Jest katastrofa, ale to, o czym pan mówi o edukacji, to jest
zostawmy ten temat, bo widzę, że się pan bardzo ożywił teraz, a to ja, mnie jako ojca także bardzo mocno dotyka, powiem szczerze, zupełnie na marginesie. Mój syn przyniósł mi plan lekcji i zobaczyłem sobota, naprawdę.
A pan myśli, że jak ja byłem dzieckiem, to nie chodziłem w sobotę do szkoły?
A, no tak, ale u mnie jest jeszcze ten problem i tu wracamy do mobilności, że w sobotę jest bardzo ciężko, a w niedzielę wcale nie da się dojechać do Warszawy.
No ale w niedzielę nie ma pan lekcji.
Tak też powiedziałem synowi, ale jakoś niespecjalnie
go przekonałem. Nie, mówię o synu, że nie ma w niedzielę.
Ale to jakie rozwiązanie? Wracając do tematu. Moja wieś, nie wieś podwarszawska, to jest taka wieś, gdzie mieszkańcy, kiedy mówią jadę do miasta, mają na myśli Radzymin, a nie Warszawę. Moja wieś nie może się skomunikować. No to poproszę eksperta o receptę.
No pojazd autonomiczny, przecież mówimy, rewolucja przed nami.
Też pan sceptycznie do tych pojazdów autonomicznych.
W 172 roku.
Ja pytam o mojego syna. Ja wiem, że on będzie żył dłużej niż ja, mam nadzieję, ale jednak nie aż tak.
No więc dlatego też wracamy do korzeni. Mianowicie, świat realny jest uporządkowany i mamy tego przykłady. W tej chwili akurat dla kontrastu pomiędzy tymi dwoma światami, tym, o którym mówimy jako przyszłość wirtualnym, który uzupełni świat rzeczywisty, studiuje sprawy rozwoju systemu w tym naszym świecie rzeczywistym, w przestrzeni realnej. Paryskie metro. Najbardziej obciążona linia numer 13 przewozi dziennie 630 tysięcy osób. Czyli połowa Warszawy idzie i wsiada na jedną linię metra. To jest horror, funkcjonowanie tej linii. Żeby poprawić sytuację i nie mobilizować społeczności do używania więcej samochodów, receptą nie są żadne Ubery, żadne pomysły wirtualne, tylko rozbudowa metra. Na metro w Paryżu, na jego rozbudowę, a długość linii z 213 zostanie powiększona o 200 km, czyli prawie podwojona, i na ten cel zostanie wydane 35 miliardów euro do 2030 roku. Konkretna data, następne 10 lat. Powstaną 4 nowe linie, tradycyjne. Do tej pory pociągi jeździły maksymalnie 80 na godzinę, teraz będą jeździły maksymalnie 100 na godzinę, czyli niewielki przyrost. Czyli tu nie ma postępu, jakbyśmy powiedzieli prawie, ale te cztery linie będą w pełni zautomatyzowane. W tej chwili na 21 linii są tylko dwie zautomatyzowane. Full, to znaczy nie ma kierowcy. Właśnie, jest autonomiczny pojazd. Tylko on nie jest do końca autonomiczny, bo on jedzie w zamkniętym układzie tuneli. Jedyna przeszkoda mobilna, która może się pojawić na jego
drodze... Na stacji.
Nie. Na stacji nic się nie może pojawić, bo są szyby oddzielające peron od torowiska i dopiero jak wjedzie pociąg, równo otwierają się drzwi na peronie i w pociągu. Więc wchodzi pan taką śluzą. Ale co chcę powiedzieć, jedyny byt, który może zakłócić pracę takiego autonomicznego metra w tunelu, to jest szczur. No i teraz pojawia się pytanie, jak duży musi być szczur, żeby się pociąg zatrzymał autonomiczny?
Nieduży.
Żeby się zatrzymał?
Podejrzewam, że tak. Wystarczy, że nie we właściwym miejscu się pojawi.
Panie redaktorze, niech pan wpadnie do nas na SGH i się pan dowie w Instytucie Ubezpieczeń, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe odmówi ubezpieczenia tego pociągu i w zależności od warunków polisy ubezpieczeniowej będziemy wiedzieli, jak duży może być szczur.
No to niech pan zdradzi już.
No, sprawa jest dosyć prosta. Jechał pan kiedyś samochodem?
Chyba tak.
Dobra. I widział pan takie plamy na szybie przedniej po stworzeniach bożych, które pan zabił?
No to
próbował pan je ominąć, jak leciały? Nie?
Zawsze próbuję.
No dobra. Ale parę razy się panu nie udało. I wtedy pan włącza wycieraczkę, nie? I
najpierw spryskiwacz.
No tak, okej, dobra. Więc są stworzenia Boże, które zabijamy bez znieczulenia. Tak? Dobra. Leci sobie szczur po torowisku i co robimy?
Zabijamy bez znieczulenia.
Zabijamy bez znieczulenia. A jak na linii kolejowej jeleń wychodzi na torowisko, to też? Nie, zostawmy człowieka. Rozmawiamy o szczurze. Więc szczur w ramach zmian klimatycznych zrobił się większy. I teraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe mówi tak. Do tej pory, jak rozjeżdżaliście szczury, to się nie niszczył tabor. Panu się szyba też nie pękała, jak komar został zabity. Ale jak ten szczur się zrobił duży, to zaczynają być szkody w taborze.
Trzeba zmienić tabor.
Nie. Trzeba uszczelnić system korytarzy.
Żeby szczury się nie pojawiały.
Takie duże. I to jest odpowiedź, na którą...
Ale jakie duże, bo cały czas pan nie zdradza.
Te, gdzie rośnie, przy których rośnie składka za ubezpieczenie.
Czyli?
A to jest rachunek ekonomiczny.
Ja jestem wzrokowcem, wie pan, tak. Już tam w mojej głowie ten szczur krąży, ale ja cały czas nie wiem, jaki on ma rozmiar, więc jakby mi pan ułatwił zadanie i pozwolił zwizualizować sobie tego szczura. Nie wiem, państwo chyba też by chcieli wiedzieć, prawda?
Nie. Panie redaktorze. Otóż pan w ogóle chyba nie chce zrozumieć, że pan ma do czynienia z ekonomistami.
Tu przyjmuję to do wiadomości.
Jeżeli
gdzieś
są
się pojawiła
moje koleżanki
ta myśl.
I koledzy z SGH, to oni najczęściej są ekonomistami. I cechą ekonomisty jest myślenie
abstrakcyjne. Ja wiem, nie zajmują się szczurami, ale pan tego szczura tu wywołał.
Nie, abstrakcyjne. I nas nie interesuje, jak długie nogi ma szczur.
Ciało, jakie wielkie ma.
To w ogóle nas nie interesuje.
Ważne, że niszczy tabor.
Tylko nas interesuje relacja pomiędzy wartością uszkodzeń w taborze, a wartością składek za ubezpieczenie. A pan chciałby rozmawiać o zwierzaczku.
Nie o zwierzaczku. Już ja bym chciał wiedzieć, jak duży musi być szczur, żeby ubezpieczyciel nie zapłacił za szkody w taborze wynikające z przejechania owego nieszczęsnego zwierzaka.
I tego nikt nie wie, jak długo nie przychodzi ten, kto reguluje szkody komunikacyjne i mówi swoim szefom, bo to jest pracownik w jakikolwiek związany z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, i mówi swoim przełożonym, słuchajcie, zaczynamy dokładać do ubezpieczenia metra. Musimy podwyższyć stawkę.
Teraz rozumiem, ale to wróćmy do początku. Pan wywołał tego szczura przy okazji rozmowy o autonomiczności pojazdów w paryskim metrze.
Tak.
A ja zapytałem o to, jak mój syn ma w niedzielę dojechać z wioski pod Warszawą do miasta.
No więc ma parę rzeczy do wyboru, wbrew pozorom.
Rower.
Albo elektryczny skuter, jak długo śnieg nie napada. Prawda? To znaczy, akurat tutaj widziałbym w miarę dużo rozwiązań i weźmy pod uwagę, właśnie rozmawiamy o Polsce. I teraz jak rozmawiamy o Krynicy Zdroju, gdzie mamy zjawisko śniegu cały czas regularnie jeszcze co roku, ale na wsi mazowieckiej
coraz mniej.
To już jest, zaczyna być rzadkość, to tu namawianie, żeby dziecko cały rok dojeżdżało na rowerze jest perwersyjne. Natomiast w przypadku Mazowsza to możemy powiedzieć, powoli się zbliżamy do Amsterdamu i młodzież łącznie z dziećmi jeździ na rowerze.
A 40 kilometrów do szkoły.
Tylko 40 kilometrów. No to jest godzina 15.
Panie profesorze,
to jest zamiast lekcji WF-u.
Ma pan bardzo wysublimowane poczucie humoru, ale jeżeli będzie pan w stanie przekonać mojego syna do tego, żeby jechał zimą 40 kilometrów do szkoły na rowerze, to ja jestem skłonny roczne wynagrodzenie pana panu wypłacić.
Panie redaktorze, nie jest pan w stanie wynagrodzić tego, co ja panu mówię, ale niech pan się jeszcze raz zastanowi, co pan powiedział. Pan robi swojemu dziecku prawdopodobnie nieświadomie krzywdę. Uważa...
Moje dziecko dużo jeździ na rowerze, ale nie do szkoły 40 kilometrów.
Uważa pan, że biedaczysko się przeziębi, jak wyjdzie na dwór bez czapeczki i szaliczka, które tatuś założył.
Nieprawda.
No to zostawmy pana syna w takim razie i niech jeździ na rowerze, jako jedna z opcji.
Przepraszam, panie profesorze, ale ekspert od mobilności jako najbardziej rozsądne rozwiązanie podpowiada w kontekście transportu z podwarszawskich miejscowości rower, no to trochę jest mało optymistyczna perspektywa.
Ale jeszcze raz, niech się pan zastanowi, co pan mówi.
Zejdźmy na ziemię, sprowadźmy to do programu.
Ustaliliśmy, że klimat na Mazowszu się zbliża do klimatu holenderskiego. Tak? Dobra. W Holandii większość dzieci dojeżdża na rowerze do szkoły, niekoniecznie 40 kilometrów, niech pan wybierze bliżej szkoły.
Czyli by do Belgii dojechać już. Mamy, żeby to sprowadzić do konkretu i trochę zejść, ja rozumiem, akademia lubi bardzo takie abstrakcyjne podejście, czasami przynajmniej, ale żeby zejść na ziemię, mamy program połączenia każdej gminy komunikacyjnego, czyli walki z wykluczeniem mobilnym. To jest dobry program, to jest krok w dobrym kierunku, to nie będą autonomiczne autobusy, podejrzewam, że raczej bardzo nieautonomiczne.
Znaczy ja nie wiem, gdzie pan słyszał o takim programie.
Pana premiera Mateusza Morawieckiego.
No to ja widocznie przeoczyłem. Ale załóżmy, że w pana gminie by to miało powstać. Mamy do czynienia z bardzo poważnymi problemami, którymi się zajmujemy badawczo. Czy istnieje uzasadnienie społeczne, żeby ludność, mała grupa ludności, no bo to jest niezurbanizowany teren, o którym rozmawiamy, czyli dla kilkuset na przykład osób, utrzymywać system transportu publicznego.
Perspektywa ekonomiczna, odpowiedź brzmi nie.
Nie, nie, ja tego nie powiedziałem.
Ja powiedziałem.
A to znaczy, że pan nie wysłuchał premiera. Bo premier mówi w takim razie, że wbrew temu, że to jest deficytowe, my chcemy, żeby to było.
To ja właśnie to powiedziałem.
Co pan powiedział?
To nie jest ekonomicznie opłacalne i uzasadnione.
To jest ekonomicznie opłacalne, deficytowe. Tylko pan nie zna pojęcia ekonomicznie opłacalne.
Dobrze, deficytowe.
Komercyjnie deficytowe. To jest nieopłacalne dla operatora i jeżeli mu nie zapewnimy subwencji lub dotacji, to on tego nie będzie robił i to nastąpiło w Polsce w ciągu okresu transformacji.
To jest krok w dobrym kierunku czy nie?
Nie wiem. Bo pan myśli, że ja to wiem, a ja nie wiem. A dlaczego ja się wytłumaczę, dlaczego ja tego nie wiem? Bo teraz łącznie z tą młodzieżą, o której mówiłem, społeczność miejscowa musi powiedzieć tak. Mamy określony fundusz publiczny. Wszystko jedno, jakie jest jego źródło, z jakich podatków, jak on jest tworzony. I załóżmy, że to jest 10 milionów. Pewnie jest mniej. Z tego mamy szkoły, szpitale i system komunikacji publicznej. Jeżeli z tych 10 milionów 2 przekażemy na system komunikacji publicznej, to będziemy mieli mniej na szkoły. Co robimy? To jest nasza decyzja, my mamy te 10 milionów. I do tej pory była społeczna akcja, że system komunikacji publicznej to jest pierwsze, co tniemy. I żeśmy to wycięli. I to fakt nastąpił. I teraz wracamy do pytania i tu premier nic nie pomoże. Tu musi rozstrzygnąć społeczność lokalna, czy w ramach ograniczonego budżetu będziemy na to przeznaczać pieniądze. I ja muszę powiedzieć, że pan powiedział, że nasz rektor jest optymistą. No być może, ale jestem chyba większym, bo ja powiem taką rzecz. Za 21 lat, mówi pan, panie redaktorze, według tego, co tutaj nasi koleżanki i koledzy powiedzieli, mówię, według tego, co koleżanki i koledzy powiedzieli, przy spełnieniu określonych warunków będziemy na poziomie Niemiec. Nie wiem, czy pan zna takie miasto Ludwigshafen nad Renem i Kielce. To też jest takie znane miasto. Oba miasta mają poniżej 200 tysięcy mieszkańców. W jednym jest podziemny tramwaj, a w drugim nie ma tramwaju.
Naziemnego.
I teraz, jeżeli ktoś mi mówi, że za 21 lat będziemy mieli w Kielcach podziemny tramwaj, żeby sprostać w porównaniu z Ludwigshafen, to mam, mimo optymizmu, ograniczoną fantazję.
Panie rektorze, pan tego słucha, bo to jest krytyka raportu przygotowanego pod auspicjami SGH, także...
Ja tam jestem współautorem, więc...
Wiem, zauważyłem, to też to dosyć odważne.
Biorę
Mao Tse-tung też
na siebie,
słynął z takiej samokrytyki. Jak wiedział, że coś jest nie tak, to wygłaszał samokrytykę.
Dlatego też coś, co... To ja się teraz wypowiem na temat, na którym się nie znam. Dobrze?
Ale... Ja robię to całe życie, także śmiało.
Okej, no to idę pana śladem. Istnieje koncepcja, żeby tylko w podziale, w dystrybucji dochodu narodowego wszystko przeznaczyć na wynagrodzenia. I wtedy wynagrodzenia nominalnie osiągną poziom europejski. Jednego dnia. Tylko że nic na więcej nas nie będzie stać. Poza zaspokajaniem indywidualnych potrzeb. I ten numer nie przejdzie. Więc skoro nie przejdzie, to 21 lat to my nie osiągniemy żadnego poziomu niemieckiego, ponieważ Niemcy przegrały wojnę, a my nie.
To wszystko zależy od wysokości reparacji.
Nie. To niestety zależy od paru innych czynników. I moja obserwacja jest taka, że rzeczywiście Niemcy mają kłopot, bo Polacy mogą ich prześcignąć. A jeżeli pan się śmieje, to pojedziemy jutro na przykład do Budziszyna. Chce pan ze mną pojechać do Budziszyna?
Mam tutaj jutro kilka paneli jeszcze do poprowadzenia,
i
ale
w tym Budziszynie
odwiedzę Budziszyn.
Porozmawiamy z miejscową ludnością, której za chwilę zamkną ostatnią kopalnię węgla brunatnego w ramach walki ze zmianami klimatycznymi i ci ludzie zostaną bez pracy. I ci Niemcy, znaczy nie ci w rozumieniu z Budziszyna, tylko w ogóle Niemcy, nie mają, to się zgadzam z rektorem, takiej smykałki do biznesu jak my. I my po 89 roku, bez żadnej pomocy, żeśmy zrobili w Polsce skok, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego nam tak dobrze poszło, a niech pan pojedzie do wschodnich landów w RFN-ie i niech pan objaśni, bo Niemcy sami sobie też to mogą tego objaśnić, jak to się stało, że dawne NRD się pogrąża zamiast kwitnąć mimo ogromnych transferów kapitałowych.
Miliardów niewyobrażalnych dla nas.
Tak jest. Ja nie mogę pewnych rzeczy pojąć, jeżdżę samochodem po Niemczech i jak teraz widzę remonty generalne autostrad, które zostały zbudowane po zjednoczeniu Niemiec, czyli mają 25 lat maksimum, remont generalny, to ja się pytam, chłopaki, co wyście porobili? Wasze przedwojenne autostrady funkcjonują, chociaż też coraz słabiej, a te 25 lat temu w nowych technologiach zbudowane i tak dalej już odmawiają posłuszeństwa.
Ja bym chciał, żebyśmy, panie profesorze, jednak wrócili do Polski z Niemiec, także w kontekście autostrad, a może właśnie niekoniecznie. I do konkretnego przykładu, bo ja cały czas będę cisnął na ten kierunek jednak rozwoju i te największe wyzwania. No to teraz mamy sharing, tak? On jest wszechobecny w Europie, generuje mnóstwo problemów. Mamy car sharing, mamy scooter sharing, bike sharing. Paryż, o którym pan wspomniał, jest liderem w tym obszarze. Czy to jest w takim razie taki kierunek, w którym pana zdaniem powinniśmy zmierzać? Współkorzystanie z transportu w różnych formach?
W ogóle słucham pana z totalnym zdziwieniem, nie wiem, o czym pan mówi.
No dobrze, pan wie, o czym mówię.
Nie, bo pan użył parę brzydkich słów, jakiś sharing, coś i to jest wszystko nieprawda, co pan mówi. Pan ma tego świadomość?
Nie.
Dobra. Ma pan samochód?
Tak.
Dobra. Kiedy pan ostatnio mówił z autostopowicza?
2 tygodnie temu.
Dobra. I wszyscy w Polsce tak robią? Że raz na 2 tygodnie
kogoś wierzą? Wszyscy robią, mam nadzieję, że tak.
Dobra.
No nie to robią, ja panu odpowiem. No wiemy, że nie robią.
Nie robią, dobrze. Ale istnieje Uber.
Kto to nie się... jest carsharing.
A to wszystko pozostałe, co pan powiedział, to co ma wspólnego z sharingiem, jeżeli cała flota, która jest udostępniona, pochodzi albo od ludzi, którzy właśnie w tym szukają działalności zarobkowej, czyli to nie jest żaden autostop, albo to jest flota utworzona przez wielkie koncerny, które się nazywają dla niepoznaki start-upy, ale kapitał jest z tych wielkich organizacji, rzucają na Paryż na przykład 20 tysięcy samochodów osobowych, najlepiej swojej produkcji, bo są producenci.
Dużo więcej już teraz.
I mówią tak, ponieważ macie aplikację, to możecie sobie wynająć na minutę. Ale to nie ma nic wspólnego z sharingiem. Tylko to jest inna forma, którą my w ekonomii nazywamy platform ekonomii, czyli gospodarka operatorów wirtualnych platform.
Jak pan wie, panie profesorze, słowo sharing wynika z tego, że może z jednego pojazdu korzystać w ciągu dnia kilkanaście osób, a nie przyjeżdżać swoimi pojazdami w tym samym czasie do centrum miasta, które już jest wystarczająco mocno zakorkowane.
Pan sugeruje, że jak ja idę do restauracji
czyimś pojazdem i, za to
i
płacę.
Używam ten sam talerz, co goście przede mną, które były te talerze umyte,
ale
i
używa
tak dalej,
pan ten
to
sam.
Ja szeruję talerze. No, nie,
ale
pan,
ale tak. Wie pan, że używa pan tego samego talerza, tyle że umytego. Nie wiem, czy teraz...
A w samochodzie było na plutę i nie jest posprzątane. No, nie można tak rozmawiać. No, to nie ma nic wspólnego z koncepcją współdzielenia się dobrem konsumpcyjnym, które nabyłem w celu zaspokajania moich indywidualnych potrzeb i ponieważ mam nadwyżkę potencjału, to mam wolne miejsce i pan grzecznościowo zabiera kogoś w autostopie.
Takie platformy też są.
Nie ma takich platform. Niech pan wymieni jedną.
Są takie platformy, no może nie w mobilności, chociaż były takie próby w Warszawie. Nie pamiętam nazwy aplikacji. Sąsiedzi mogli siebie nawzajem zabierać do pracy. U mnie na wsi to działa. Moja żona codziennie wozi dwie sąsiadki, jednego sąsiada. Razem jadą do pracy, składają się na koszty.
Brawo! Tylko, że to się nie odbywa przy pomocy aplikacji na smartfonie.
Mamy na tyle blisko, że wystarczy, że krzykniemy do siebie.
Otóż to. I teraz się okazuje, że ten model współdzielenia nie jest typowy dla gospodarki cyfrowej, tylko jest normalnym modelem, który funkcjonuje od dawien dawna w gospodarce analogowej. Czyli voice communication. Zenek, wyjadę, pojedziesz ze mną? Powoduje, że mam car sharing. No, namieszaliśmy wszystko w mediach, i teraz traktujemy, że to jest sharing, to jest nie sharing. Nie, nie, nie. Jak chcemy rozmawiać serio i kompetentnie, to musimy rozdzielić, co jest co.
Niezależnie od tego, jak to nazwiemy, czy pana zdaniem to jest taki kierunek, w którym powinniśmy podążać?
Ale jaki kierunek?
Co taki, pan... że istnieje firma, która udostępnia 100 tysięcy samochodów po to, żeby użytkownicy mogli, płacąc za minuty, przejechane kilometry, korzystać z tej formy transportu.
Spójrzmy na sprawę inaczej. Należę, jak większość moich koleżanek i kolegów w SGH, do zwolenników gospodarki rynkowej. W mojej ocenie, oczywiście gospodarka rynkowa musi być poddawana regulacjom. To nie może być freestyle, wolna amerykanka. Ale im więcej się zostawia tej wolności, tym więcej jest miejsca dla innowacyjności i przedsiębiorczości. Jeżeli ktoś przy użyciu nowoczesnych technologii, porozmawiajmy o drugiej, trzeciej dekadzie XXI wieku, jest w stanie zaoferować tak sprawne udostępnianie pojazdów na minuty, że jest w stanie na tym zarobić, a konsumenci, czyli użytkownicy, mają poczucie, że wybrali najbardziej atrakcyjną formę zaspokojenia swoich potrzeb, to tylko temu przyklasnąć. Tylko jest jeden problem. Wracamy do tych linii metra w Paryżu. System komunikacji publicznej, w szczególności system transportu szynowego, jest nie do zastąpienia, gdzie występują duże, regularne potoki pasażerów.
I tu przechodzimy do migracji.
Co to znaczy do migracji?
Do migracji.
Metrem?
Mobilności jednokierunkowej, dwukierunkowej i wielokierunkowej.
No więc w tej sprawie muszę się podzielić z Państwem taką uwagą. Po pierwsze, zobaczcie, bo migracja zaczyna być ruch jednokierunkowy. Ludzie się przenoszą z A do C. To zobaczcie, co się wydarzyło w Europie w minionych 80 latach. W 1945-1946 roku w Europie nastąpiło przesunięcie dużych grup społecznych, które objęło m.in. Polaków. Nasi dziadkowie czy pradziadkowie, znaczy moi dziadkowie, ja jestem z tej generacji, zostali zmuszeni do opuszczenia Wilna i zostali przemieszczeni do Wrocławia.
To oczywiste, że do Wrocławia.
Chwileczkę. I teraz oni pojechali na obczyznę, ale nie znaleźli się wśród obcych. Znaleźli się w zburzonym, pustym mieście, ponieważ Niemców miejscowych przesiedlono z kolei na zachód. I teraz różnice kulturowe nie powstały we Wrocławiu, a dzisiejsze pokolenie tych osób, które wtedy zostały przesiedlone, uważają, że we Wrocławiu to jest ich ojczyzna i to jest oczywiste. Ok? Tego rodzaju przesunięcia były brutalne, bo to było przymusowe, bez względu na warunki, ale nie spowodowało wewnętrznych w społeczeństwie konfliktów. A potem mamy dwie fale imigracji do Europy.
To jest ta jednokierunkowa, o której pan powiedział.
Ale pozwólcie, że to powiem, bo sądzę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie europejskie. Jesteśmy pod presją społeczną dyskusji o imigracji współczesnej, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. A przecież Europa Zachodnia, i to podkreślam słowo teraz zachodnia, w szczególności Niemcy, przeżyły bardzo dużą migrację jednokierunkowo, raz na zawsze, tak zwanych gastarbeiterów. I teraz zobaczcie liczby. W latach 1953-71 dziennie do Monachium przyjeżdżały 3 pociągi z imigrantami zarobkowymi z Grecji, Włoch, a później Turcji. Dziennie. Do 4,5 tysiąca osób dziennie. I te osoby były akumulowane w gospodarce niemieckiej bez bólu, okej, były bóle, ale bez bólu i bez oporu ludności miejscowej. Bo cała społeczność miejscowa wiedziała, że ich potrzebuje, a sprowadza wyselekcjonowane osoby z tych krajów. To nie kto tam się zgłosił.
Pozbawiając jednocześnie tych krajów naturalnych liderów rozwoju.
Ale tam te lidery, w tym momencie, w latach 50. w Grecji, to można było być liderem na wyspie bezrobocia. Więc to był również szansa dla tych narodów. I tamta fala z punktu widzenia ilościowego nie była tak duża, jak teraz tam wielomilionowa, którą przeżyła Europa Zachodnia, a my żeśmy się, nazwijmy to, odgrodzili od tego procesu jako Polska, ale ta nowa fala jest większa. Ale tamta była duża i została opanowana, bo była przygotowana, świadoma. Ta jest nieświadoma. To powiedzenie pani kanclerz wir schaffen das, czyli damy radę, było katastrofą dla Europy. Tylko jest pytanie, czy była alternatywa. Bo łatwo powiedzieć, nie wolno.
Cały czas poruszamy się po
migracji jednokierunkowej. No tak, ale ona jest niezbędna, żeby o niej rozmawiać, tylko ponieważ jutro w tej pana szkole już nie będzie 40 uczniów, tylko będzie 13, bo Polaków jest coraz mniej, nie dlatego, że wyjeżdżają, tylko dlatego, że mężczyźni nie mają odwagi mieć dzieci.
Dlaczego mężczyźni? Tylko teraz tak seksistowsko troszeczkę zabrzmiało.
Bo taki jest mój pogląd, że brak dzieci we współczesnej Europie wynika z lenistwa mężczyzn. To nie jest postawa kobiet.
Panie profesorze, bo chciałbym, żebyśmy chociaż nakreślili te perspektywy. To jednokierunkowa, a dwukierunkowa i wielokierunkowa?
Dwukierunkowa jest bardzo fajna, bo na niej można zarobić. Codziennie wyjeżdżamy do pracy, do kina, gdziekolwiek i wracamy. To jest warunek tej dwukierunkowości. Ona oczywiście może mieć kształt pętli, w sensie to nie jest ten sam odcinek drogi. I tutaj ta potrzeba jest tak duża, i masowa, że na tym się daje zarobić. Jedną z form zaspokajania dosyć nadmiernie funkcjonującą jest motoryzacja indywidualna, prawda? No bo ona w tym występuje.
1 600 000 samochodów w 2018 w Polsce zarejestrowano nowych, to jest absolutny rekord. 1 000 000 przywiezionych z zachodniej granicy.
Znaczy, tu jest gra słów i pan nie do końca precyzyjny był. Jest 1 600 000 nowych rejestracji, a pan powiedział nowych samochodów. I
to było, tak, tak, 1 600 000 tak, zarejestrowanych samochodów, z czego 1 000 000 przywiezionych z zagranicy, tak powiem.
Ale nie nowych.
Nie, bardzo nie nowych.
Bardzo nie nowych. Średni wiek pojazdów w Polsce jest 12 lat. Średni. Czyli on jest naprawdę bardzo, ta duży wachlarz wieku samochodów. I teraz co się dzieje? Pod tym lasem, w pana wsi, można kupić za 1000 euro samochód używany. On ma szansę dojechać do mety i nawet wrócić, prawda? Więc z bidy sięgam po to rozwiązanie.
Dwukierunkowa.
Dwukierunkowa. Natomiast wielokierunkowa mobilność, bo ja nie wiem, jak my tam z czasem stoimy.
Już właśnie musimy
to kończyć. No to już ostatnie dwa zdania. To wielokierunkowa, to wracamy do tego, cośmy rozmawiali na samym początku o sztucznej inteligencji. Mianowicie, widzi pan, ile pan ruchów robi swoją ręką tutaj rozmawiając ze mną? Cały czas coś, jakiś organ w pana organizmie się rusza, jest mobilny, tak? I teraz, jeżeli mamy zrobić robota, który współtowarzyszy człowiekowi, to ten robot musi być uwrażliwiony na każdy taki ruch. Na każdy. I to jest mobilność wielokierunkowa, która dopiero jest przedmiotem badania. My zaczynamy używać na przykład czegoś takiego jak kombinezon z sensorami, czyli pokrywamy całą sylwetkę, żeby każdy najmniejszy ruch jakiegokolwiek organu, nie tylko kości, ale również organów miękkich, żeby wszystko to rejestrować, a jeszcze interdyscyplinarnie, czy to jest sterowane, czy to jest świadomie sterowane przez mózg i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo nowe pole badawcze dla różnych dziedzin nauki. Ja sądzę, że nas to będzie jako badaczy coraz bardziej wciągać, poznawanie tej mobilności wielokierunkowej. I to jest ta przyczyna, dla której ja, pochodząc jak gdyby 40 lat pracowałem w katedrze transportu, teraz żeśmy to rozbudowali, o infrastrukturę, o mobilność, żeby się zacząć zajmować tymi zagadnieniami, no bo właśnie jest to widmo autonomicznego pojazdu. I jeśli on ma być elementem tego całego systemu, no to trzeba cokolwiek na ten temat wiedzieć, no i zacząłem to studiować. Ale jak mówię studentom, zacząłem studia w 1974 roku i do dzisiaj nie ukończyłem, być może mnie wyleją.
Bo całe życie się uczymy i o to chodzi, to jest z kolei jedno z największych wyzwań rynku pracy. Bardzo dziękuję panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Profesor Wojciech Paprocki, dziękuję bardzo.